Chciałbym zacząć od Ewangelii Łukasza, od rozdziału 17. To będą wersety 20 do 37 najpierw, czyli wypowiedź Pana Jezusa o nadejściu Królestwa Bożego. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, że Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Ani nie będą mówić, oto tutaj jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Rzekł też do uczniów, przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. I będą mówić do was, oto tam, oto tu. Nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba, aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. Lecz przedtem musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedni pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł ogień z nieba z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, niechaj nie schodzi w dół, aby je zabrać, a kto będzie na polu, podobnie niechaj nie wraca. Wspomnijcie żonę Lota. Ten, który będzie zabiegać o życie swoje, aby je zachować, utraci je, a kto je utraci, odzyska je. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Odpowiadając, mówią do niego, gdzie panie? On zarzekł do nich, gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. Krótko chciałbym do tego fragmentu nawiązać, bo najpierw jest rozmowa z faryzeuszami i oni się od Jezusa domagają konkretów, tak jak je rozumieli. To znaczy oni się domagają podania daty przyjścia ery mesjańskiej, czyli Królestwa Bożego. A Pan Jezus mówi im coś takiego, że Królestwo Boże jest pośród nich. Czyli krótko mówiąc, tam gdzie jest król, tam jest jego królestwo. I dlatego na przykład apostoł Paweł pisze coś takiego w liście do Rzymian 14:17, że Królestwo Boże to jest pokój, radość i sprawiedliwość w Duchu Świętym. I faryzeusze tego nie przyjęli, ponieważ mieli zamknięte oczy. Oni tego nie pojmowali, że przyszedł król, a razem z nim przyszło królestwo. I Pan Jezus mówi dalej do uczniów już, przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. I rzeczywiście idą czasy, kiedy uczniowie oczekują już, aby Pan Jezus pochwycił Kościół, i będą takie czasy, to jest jeden dzień, jeden z dni Syna Człowieczego, i będą takie czasy, kiedy ludzie wierzący, żyjący za czasu wielkiego ucisku będą oczekiwali, aż on przyjdzie, aż ten ucisk się skończy. I to, co Pan Jezus mówi, no, za dni Noego, za dni Lota, oczywiście to były, jak to się mówi, dzień jak codzień. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. I okazało się, że najpierw Pan Jezus, czy najpierw Pan w ogóle wyprowadził swoich, uratował swoich, a potem przyszedł sąd na całą resztę. I krótko mówiąc, Pan Jezus mówi, wspomnijcie żonę Lota, czyli nie tęsknijcie za tym, co tutaj zostawiacie, kiedy przyjdzie wam stąd odejść. Kiedy Pan przyjdzie po swój Kościół i go weźmie. To żeby nie przyszło wam do głowy, tęsknić za tym, co tu zostawiacie, ponieważ otrzymacie coś daleko więcej. I czasem człowiekowi się wydaje, że już nie może być lepiej niż jest tutaj. Ale jeżeli Bóg mówi, że będzie, to znaczy, że będzie. I że jest coś, co faktycznie można przyjąć tylko przez wiarę i co można poznać tylko w duchu i zobaczyć, że istnieją rzeczy, które, jak to Paweł pisze, ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało dla tych, którym Bóg przygotował te rzeczy, a którzy Go miłują. A ponieważ ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, wobec tego nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć, pojąć, zobaczyć. Wiemy tylko tyle, że to, co jest tutaj, to jest tylko cień tego, co będzie kiedyś. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad taką prostą rzeczą, że jeżeli jest mowa o tym, że będzie stworzona nowa ziemia, to znaczy, że to będzie ziemia po prostu. To znaczy, że to nie będzie coś innego, tylko ziemia. A ziemia, jaka jest, to możemy zobaczyć za oknem, z tym, że to, co tu jest, to stworzenie, to piękno tego stworzenia, to jest tylko cień tego, co będzie wtedy. A będzie to ziemia. I Pan Jezus mówi, że pewni ludzie będą zostawieni, pewni ludzie będą zabrani. A gdzie będą pozostawieni? Pytają uczniowie ci, którzy zostaną pozostawieni. No i końcówka tam, gdzie zlatują się sępy. Bo zostaną zostawieni tak, jakby byli padliną. To znaczy, ludzie duchowo martwi zostaną zostawieni na pastwę tych, którzy później ich będą niszczyć. I to jest o Królestwie Bożym, o Królestwie Niebios, które ma przyjść. To jest to o tym, że Pan Jezus nas kiedyś do tego Królestwa weźmie, ale również, ponieważ Król jest między nami w duchu swoim i w nas i pomiędzy nami, bo przecież obiecał, że jeżeli my zgromadzimy się w Jego imię, dwóch albo trzech, to On będzie między nimi. Wobec tego tam, gdzie jest Król, tam jest również Królestwo. Chciałbym rozwinąć ten temat bardziej. Ewangelia Mateusza, bardzo znany fragment. Nie będę go czytał w całości, bo jest bardzo długi. Natomiast to będzie Ewangelia Mateusza, rozdział 5, czyli kazanie na górze. Kazanie na górze zaczyna się w rozdziale 5 na początku, a kończy się dopiero pod koniec rozdziału 7. Są całe dwa rozdziały, więc nie będziemy ich czytać. Natomiast tu są bardzo charakterystyczne rzeczy. Otóż kazanie na górze całe zaczyna się w ten sposób, że Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc. Interesująca rzecz jest taka, że Jezus nauczał kogo? Uczniów. Ale jak przeczytamy sobie końcówkę tego kazania, czyli rozdział 7 i werset 28-29, to jest napisane tak. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jako ich uczeni w piśmie. Czyli, krótko mówiąc, uczniowie przystąpili do Niego i On mówił. Natomiast ci ludzie, którzy byli z daleka, też słyszeli to, co On mówił. A to jest sprawa bardzo ważna, dlatego że ci ludzie nie byli Jego uczniami, chodzili za Nim z różnych powodów, na przykład dlatego, że czynił cuda, dlatego, że rozdawał chleb, dlatego, że uzdrawiał. I jak wiemy, większość tych ludzi uzdrowionych, nakarmionych, potem poszła sobie do domu i wcale już później za Nim nie chodziła. Natomiast Jezus, mówiąc do uczniów, mówił również do tłumów. I mówił takie rzeczy, które, jak to się mówi dzisiaj, tym ludziom w głowie się nie mieściły. I niektóre z tych rzeczy dzisiaj przeczytamy i będziemy je omawiać. Otóż mówi do nich tak. Błogosławieni Czyli inaczej w oryginale jest szczęśliwi. Szczęśliwi. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że błogosławiony to jest taki, który ma pewną stopień w hierarchii świętości, że jest tam jakiś błogosławiony, a potem dopiero święty i tak dalej. Tak słyszymy na ogół, nie? Ale tu chodzi o to, że to są szczęśliwi. Szczęśliwi ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, czyli szczęśliwi cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni zostaną nasyceni. Błogosławieni miłosierni, czyli szczęśliwi miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Szczęśliwi czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Szczęśliwi pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Szczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie z powodu niesprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Szczęśliwi jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was będą wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza jest obfita w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Jezus mówi o rzeczach, które im wtedy nie mieściły się w głowie. Co to znaczy, że szczęśliwi ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios, skoro Królestwo Niebios ma dopiero przyjść w tej erze mesjańskiej? A Jezus mówi, nie, tam gdzie ja jestem, tam jest Królestwo Niebios. I teraz ludzie, którzy są tacy, to do nich Królestwo Boże, czy Królestwo Niebios należy. I wielu z tych ludzi, którzy słyszeli to wszystko, a stali z daleka, musieli się zastanawiać, no dobrze, ale jak? Jakże ja taki mogę być? Jakże to wszystko jest możliwe? Jakże ja mogę być ubogi w duchu, cichy? Chciałbym łaknąć i pragnąć sprawiedliwości. Ja pamiętam, jak łaknąłem i pragnąłem sprawiedliwości, tylko nie potrafiłem tego nazwać. Wtedy, kiedy jeszcze nie byłem nawróconym człowiekiem, wiedziałem, że istnieje możliwość prawego życia, sprawiedliwego, ale wtedy wydawało się, że to jest jakiś miraż. Rodzice mi nawet mówili, że nie da się żyć w ten sposób na tej ziemi. To jest po prostu niemożliwe. Jak nie będziesz miał łokci, układów, jak nie będziesz miał ostrych zębów, to jest niemożliwe żyć w ten sposób na tej ziemi. Zjedzą cię, krótko mówiąc. Czyli raczej przygotuj się na to, że będziesz po prostu musiał wystąpić w wyścigu szczurów i ostrz sobie na to zęby i trenuj łokcie. To była odwrotność Ewangelii, to co oni mi wtedy mówili. Jezus mówi, że szczęśliwi są cisi i ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, bo będą nasyceni. Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I teraz taki człowiek, który słyszał to z daleka, mówi, jak ja mogę być miłosierny? Przecież to jest niemożliwe. Przecież ktoś mi robi krzywdę, to ja mu oddaję. I to jest dla mnie normalne w moim życiu. Dalej Pan Jezus mówi o soli, o światłości i wreszcie mówi o starym i o nowym prawie. I mówi taką rzecz. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, ale wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, czyli z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek wtedy by rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem, powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Czyli nie dość, że prawo, które oni już znali, nie zostało absolutnie w żaden sposób anulowane, to w dodatku Pan Jezus im mówi, że należy nie tylko tak nauczać, ale również czynić. Jak czynić? Można nauczać, to jeszcze pół biedy, ale czynić? Takie prawo? I żeby było jeszcze gorzej, to Pan Jezus zaczyna mówić o przykazaniach konkretnych, niektórych. I żeby było jeszcze gorzej, to nie tylko je przypomina, ale w dodatku je rozszerza i pogłębia. I zobaczmy, co on mówi na przykład. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli tedy prawe oko twoje gorsze cię wyłupie i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. Potem mówi o krzywoprzysięstwie, potem mówi o zemście, potem mówi o miłości bliźniego, o jałmużnie. I to cały czas jest prawo, które jest interpretowane i pogłębiane. I tak naprawdę wychodzi z tego, że te przykazania, które Jezus tutaj daje, są właściwie niemożliwe dla człowieka, żeby on je czynił. A przed chwilą powiedział, czyń i nauczaj. I taki człowiek musiał się naprawdę mocno zastanawiać, jak to jest możliwe tak żyć. Dalej, jakbyśmy się przyjrzeli na przykład modlitwie Ojcze Nasz, nie będziemy tego robić szczegółowo, ale biorąc pod uwagę to, w jaki sposób ci ludzie myśleli, do czego byli wtedy przyzwyczajeni, to ta jest modlitwa dla nich szokująca. Dla nas nie, ponieważ my formułkę Ojcze Nasz słyszeliśmy od urodzenia. Myśmy ją znamy. Klepanie Ojcze Nasz to jest coś, co znamy od dziecka, bez specjalnego zastanawiania się nad tym, co to naprawdę znaczy. Natomiast dla tamtych ludzi takie słowa były szokiem, dlatego że oni nie byli przyzwyczajeni do tego, żeby nazywać Boga Ojcem. W ogóle. To jest raz. Po drugie, oczywiście, oni chcieli, żeby Królestwo Boże przyszło. Ale modlitwa odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, też była dla nich szokująca. Dlatego, że odpuszczanie win było związane z ofiarą. Jakżeż można się było modlić do Boga, żeby mu odpuścił nam winy w momencie, kiedy jeszcze istniało prawo, które mówi, no odpuszczę ci winy, ale przyprowadź tego barana. Musisz złożyć krwawą ofiarę, żebym ci te winy odpuścił. Tak Bóg powiedział w Starym Przymierzu przecież, nie? A tu nagle odpuść nam nasze winy. Po prostu. Szczerze, skruszone serce, proste, jak dziecko, mówi Boże, Ojcze, odpuść nam nasze winy. Następnie, jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. Jak mieć moc do tego, żeby te przewinienia odpuścić? Jak mieć moc do tego, żeby się nie troszczyć? A Pan Jezus mówi, nie troszcie się o to, co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym przyodziewać się będziecie. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Zobaczcie, my, którzy jesteśmy odrodzeni, my czasami mamy z tym problem, bo przychodzi na nas moment strachu. A cóż mogli myśleć o tym ludzie, którzy słuchali tego wszystkiego i nie mieli zielonego pojęcia o tym, że jest taka moc, która pozwala człowiekowi nie troszczyć się o to i pozwala oddać Bogu tak naprawdę życie pod kontrolę. Nasze życie pod Jego kontrolę. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. To znowu było coś, co się tamtym ludziom nie mieściło w głowie i mnie się kiedyś na przykład też w głowie nie mieściło. I Pan Jezus mówi o tym wszystkim, a potem mówi o tym, że istnieje wybór między dwiema drogami. Jedna jest wąska, druga jest szeroka. Następnie mówi o fałszywych prorokach, czyli żeby nie słuchać ludzi, którzy nie wydają owocu w swoim życiu. A potem mówi, że nie wystarczy słuchać tego, co on mówi, ale należy wypełniać. I że nie można nazywać Panem Boga w momencie, kiedy się nie wykonuje tego, co on powiedział. Dalej mówi, każdy, kto słucha tych słów i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował swój dom na opoce. I spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki, i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, a on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Czyli słuchanie i budowanie, czyli i wykonywanie przykazań, to jest budowanie na opoce, czyli na skalę. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, powiały wiatry, i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Czyli można słuchać Jezusa, a można nie wykonywać tego, co On robi. I wtedy jest to faktycznie budowanie na piasku, które jest głupotą. Jak to wszystko robić? I kiedy czytałem te dwa rozdziały, kiedy spróbowałem postawić się w sytuacji ludzi, którzy słuchali tego i nie mieli zielonego pojęcia o Nowym Narodzeniu i na pewno zastanawiali się, dobrze, w porządku, wszystko pięknie, tylko jak ja mam to zrobić, to zauważyłem, że raz, to co oni dotarło, to jest koniec, to co już mówiłem, że zdumiewali się nad nauką Jego, bo uczył je jako moc mający, a nie jako uczeni w piśmie. Czyli to, co mówił, niosło ze sobą jakąś niesamowitą moc, która powodowała, że serca tych ludzi wyrywały się do tego, żeby tak żyć. I właściwie wszystko było gotowe, jeżeli człowiek miał szczere serce, wszystko było gotowe, tylko pytanie było takie, skąd ja mam wziąć moc, żeby tak żyć? I kiedy Jezus wstąpił z góry i poszło za Nim wielkie mnóstwo ludu, to On wtedy zaczął im pokazywać, skąd wziąć tą moc. I najpierw przyszedł do Niego trędowaty. I mówi, chcesz, to mnie oczyścisz. A Jezus mówi tak, chcę, bądź oczyszczony. Potem przyszedł do Niego setnik i poprosił o uzdrowienie. I mówi, ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówię temu, idź, a idzie, innemu zaś przyjdź, a przychodzi. I słudze swemu czyń to, a czyni. Uwierzył i jego dziecko zostało uzdrowione. Jezus mówi, pokazał im po prostu, słuchajcie, to cała moc, która jest potrzebna do tego, żeby żyć tak, jak wam przed chwilą powiedziałem, jest we mnie. Dlatego, że to ja uzdrawiam, to ja oczyszczam. Sam fakt oczyszczenia był dla tych ludzi bardzo znamienny, dlatego że Żydzi wiedzieli o tym, że człowiek, który był nieczysty, człowiek, który był trędowaty, był poza obozem. I dopiero w momencie, kiedy został oczyszczony, mógł wejść do obozu i stać się członkiem na powrót, stać się członkiem ludu Bożego. A więc Jezus pokazał im nie tylko to, że On oczyszcza, że On uzdrawia i że w Nim jest ta moc, ale również to, że dzięki Niemu człowiek może stać się czysty i wejść w zgromadzenie ludu Bożego. A jeżeli stanie się nieczysty, to może wejść z powrotem. Jest coś takiego, co jest napisane na liście do Efezjan. W liście do Efezjan w rozdziale drugim. To są wersety 8 do 10. Albowiem łaską zbawieni jesteście i przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Czyli dostaliśmy zbawienie, które jest darem, ci, którzy uwierzyli. Narodziliśmy się na nowo, nie z uczynków, nie zasłużyliśmy na to, ale narodzenie na nowo jest dziełem Boga w sercu człowieka. I dlatego 10 werset mówi, Jego dziełem jesteśmy, jako nowonarodzeni ludzie, stworzeni na nowo w Chrystusie Jezusie, po co? Do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Czasem jest tak, że sobie wierzący ludzie myślą, no dobrze, zostałem narodzony na nowo i jestem wierzący, jestem zbawiony, należę do Boga. To właściwie na dobrą sprawę przestaje być ważne, jak żyję. A prawo czy przykazania to jest zakon i on już nie obowiązuje. Ogromny błąd. Ogromny błąd. Prawo jest, czy właściwie przestrzeganie przykazań prawa jest dowodem miłości do Boga. W pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, w 1 liście Jana, w 5 rozdziale, i to będzie werset 1-3. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania Jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Bóg, zresztą Pan Jezus powiedział wcześniej, to nie polega na tym, miłość do mnie, nie do Jezusa, nie polega na tym, że będziecie mi mówić Panie, Panie. Nawet mówi o tym, że nie polega ona na tym, że będziecie uzdrawiać, czynić cuda, jakieś wielkie znaki. Nie. Będzie polegała na tym, że będziecie przestrzegali przykazań. A ja dodaję jeszcze w dodatku, że przykazania nie są uciążliwe. Dla kogo nie są, dlatego nie są. Są dla ludzi, którzy nie są odrodzeni. Są dla ludzi, którzy w Chrystusie nie zostali stworzeni do dobrych uczynków. Są dla ludzi, dla których prawo jako zbiór przykazań jest jarzmem, jest standardem świętości i dla których po prostu ono właściwie brzmi jak wyrok. Dlatego, że prawo, przykazania zawarte w Biblii dla człowieka, który nie jest przez wiarę z łaski zbawiony, nie jest dzieckiem Bożym, to dla nich jest kodeks karny. Po prostu kodeks karny. Tam jest napisane, że każdy grzech, który jest tu wymieniony, jest przestępstwem zakonu. A przestępstwo zakonu jednego z przykazań jest przestępstwem wszystkiego. I dopiero człowiek narodzony na nowo, który otrzymuje w darze, w prezencie, otrzymuje to, co Chrystus miał, czyli Jego sprawiedliwość, a z kolei nasza grzeszność, nasze grzechy zostały Jemu przypisane i On z nimi umarł, dopiero człowiek, który w ten sposób został przez Boga potraktowany, może przykazania spełniać. Przykazania nie są uciążliwe, dlatego że ma Ducha Bożego i dlatego że przykazania są w jego sercu wypisane. Nowe przymierze polega na tym między innymi, że prawo zostało zapisane w sercach ludzi, którzy to przymierze z Bogiem zawarli. A Duch, który w nas mieszka, pomaga nam te przykazania przestrzegać. I przestrzeganie przykazań oraz prawo stają się dla człowieka radością. Przestają być jarzmem, przestają być niewolą. Przestają być kodeksem karnym, a zaczynają być wskazówką. I dlatego apostoł Paweł pisze do Tymoteusza takie słowa. To będzie 2 list do Tymoteusza. 2 list do Tymoteusza. 3 rozdział. Wersety 16-17. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I to jest piękne, jak człowiek zakochuje się w Panu Jezusie. Jak przychodzi taki moment, kiedy nawracamy się, stajemy się dziećmi Bożymi i przychodzi taka fala zupełnie nowa, niezwykłej miłości. Każdy, kto się na nowo narodził, to pamięta. Tylko że ta fala po jakimś czasie opada i zaczyna się życie dzień w dzień. Dzień jak co dzień. I wtedy okazuje się, że nie jesteśmy już niesieni tak tą falą w taki sposób jak na początku. Ale mimo wszystko Pan Bóg daje nam moc do tego, żeby te przekazania spełniać i w Jego mocy to jest możliwe. Naprawdę w Jego mocy to jest możliwe. On również daje, przez Ducha swego daje takie pragnienie, żeby tą miłość, którą mamy do Niego, okazywać Mu właśnie przez to, że przykazania Jego przestrzegamy. Bo na tym to polega. I tylko ci, którzy tak żyją i którzy tak naprawdę umiłowali bardziej Jego niż to, co jest tutaj, niż ten świat, niż te przyjemności doczesne, niż to wszystko, co możemy mieć dzięki temu, że tu żyjemy. Tak się pojawiliśmy na tym świecie, ale pojawiliśmy się tu przelotnie. I ta przelotność zostanie dopiero doceniona w momencie, kiedy stąd odejdziemy. Na ogół człowiek sobie tego nie wyobraża i myśli sobie, no przed nami jest jeszcze 20-50 lat. Ale kiedy to upłynie, okaże się, że to była chwila. My już teraz zaczynamy widzieć, że nasze dzieci przed chwilą jeszcze raczkowały. A teraz się już będą za mąż wybierać albo szukać żony. I to naprawdę była chwila. Dlatego Bóg mówi do nas, żebyśmy się cieszyli każdą chwilą z Nim. Z Nim. I żebyśmy się radowali przestrzeganiem przykazań, bo to jest wielka łaska i wielka przyjemność dla Niego i dla każdego, kto chodzi w duchu. Bo one już nie są dla nas karą, nie są dla nas jarzmem, nie są dla nas niczym. Pan Jezus powiedział, moje brzemię jest lekkie, a moje jarzmo jest miłe. I dlatego właśnie przyjdźcie do mnie, mówi. Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście utrapieni, którzy macie problemy. To jest 11 rozdział Mateusza. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. I te słowa odnoszą się do ludzi, którzy jeszcze do Pana Jezusa nie przyszli i jeszcze mają w duszy niepokój i jeszcze na razie czują się obciążeni i spracowani. Czasem wybierają takie życie, bo po prostu tak chcą. No to się męczą. I potem mamy ludzi dookoła, którzy z nami rozmawiają, widać po nich, jak strasznie się męczą. Przecież sąsiad nasz ten z góry, to jest straszne to, co się dzieje, bo ten człowiek się ewidentnie męczy. Poszedł w alkohol, teraz okazało się, że no na święta zamknął się w domu po prostu. Nie ma ochoty na przyjęcie żadnej pomocy. Zamknął się i tak chce się męczyć, no trudno. Ale człowiek może wziąć i przyjść do Jezusa i uzyskać ukojenie, kiedy jeszcze do tego nigdy w życiu nie zrobił. Ale może również, i tak się nam zdarza, i mówię do odrodzonych ludzi, wracać do Niego. Wracać po to ukojenie z powrotem. Dlatego, że jak to kiedyś mądrze powiedział Augustyn zresztą, niespokojna jest moja dusza, dopóki nie spocznie w Bogu. I tu nie chodzi o śmierć. Chodzi o to, że dusza naprawdę jest niespokojna, dopóki nie spocznie w Bogu. Dlatego szukajmy tego pokoju, tego ukojenia w Nim. Szukajmy mocy do czynienia tego, co jest Mu miłe, w Nim. Wiedzmy o tym, że to, co mówi w całym kazaniu na górze, jest możliwe tylko i wyłącznie dla nas. Wypełnianie tego jest możliwe dla nas w Nim. I jeżeli to wszystko jest, jeżeli to wszystko czynimy, to ponieważ Duch Święty w nas mieszka, to jest Bóg, wobec tego będziemy odczuwać i odczuwamy, jak Bóg się cieszy. Cieszy się, kiedy robimy coś, co jest objawem miłości. Dlatego, że jeżeli ja mówię do mojej żony, że ją kocham, ale nie robię pewnych rzeczy, które by to pokazywały, to są puste słowa. I dokładnie tak samo jest z Bogiem. I oby nas w tym poprowadził do końca i oby przyszedł ten dzień, na który czekamy i obyśmy wtedy zostali znalezieni nie jako nadzy, ale jako przyobleczeni. Amen.